Krystyna z Zalesia Śląskiego to najmłodsza synowa Józefa Wilkowskiego. Kiedy w 1960 roku wychodziła za mąż za Jacka, jego syna, byli tacy, co wyrażali zdziwienie, że syn polskiego króla żeni się z Niemką i spekulowano, jak będą wyglądać dzieci z tego związku.
W Zalesiu zachodzono w głowę, zresztą nie tylko w Zalesiu, ale również i w Strzelcach pobliskich, jak to jest możliwe. Jeśli opowiadałam, czy wspominałam o tym, że te moje opowieści konstruowane są w taki sposób, że na ogół albo ja o kimś opowiadam, albo mój bohater opowiada o pewnych zdarzeniach, to tu jest sytuacja podwójna. To znaczy, z jednej strony ja opowiadam o Krystynie, którą poznałam niedawno, a o Józefie Wilkowskim słyszałam bardzo dawno. Natomiast Krystyna opowiada o swoim teściu. Chciałam bardzo, żeby w tej książce, niewątpliwie poświęconej Opolu i opolszczyźnie, znalazły się również teksty poświęcone ludziom spoza Opola, żeby pokazać specyfikę tego regionu, żeby pokazać, że żyli tu i Polacy, i Niemcy. Być może żyją nadal, nie wypowiadam się na ten temat. Natomiast, że podejmowali też decyzje, że sąsiadowali ze sobą, że mieszkali właśnie na jednej wiosce.
Pan Józef Polak z Podznaku Rodła.
Tak. Uczestnik powstań śląskich. Uczestnik kongresu w Berlinie. Więc naprawdę wielki Polak. Poza tym wielki działacz. Powiedziałam dzisiaj polonijny, choć to w tamtych czasach chyba jeszcze nie bardzo trafne byłoby określenie. Józef Wilkowski, który za swoją działalność trafił do obozu w Buchenwaldzie i spędził tam przecież 6 lat. Józef Wilkowski, który niewątpliwie był wielkim Polakiem, ale z obozu listy do żony pisał po niemiecku. I Krystyna, która nie ukrywała tego, że jest z rodziny niemieckiej, że Niemcami byli jej rodzice, aczkolwiek wcale jej rodzina nie zamierzała stąd wyjechać. No i tak się stało, że ci młodzi ludzie pokochali się i się pobrali. I ta historia mogłaby mieć jeszcze jedno zakończenie, bo następne pokolenie, czyli dzieci Krystyny, gdzieś spotkały się w towarzystwie z tym kimś, kto wiele, wiele lat temu się zastanawiał się, jakie te dzieci będą. Oczywiście nie chciała ani pani Krystyna rozwijać tego wątku. Ja szanowałam wolę moich bohaterów i starałam się nie wykraczać poza to. Także była to rzeczywiście zabawna historia, a okazało się, że jeśli ludzie kochają się, że jeśli mają wspólny cel, to nieważne, czy są Polakami, czy Niemcami. Budują swoje domy, uprawiają ogrody, rozwijają rodziny, cieszą ich wnuki, dzieci, wnuki. Więc to zupełnie nie jest ważne. I są takie trzy akcenty tu śląskie, jeśli o tym mówię.
Już o pani Zofii Hajduk mówiłyśmy, ze znanego rodu Poliwodów. Były tam dziewczyny. Jeszcze je pamiętam.
I dziewczyny i chłopcy przecież.
Takie zdjęcie, poliwodzianki tak, znane. Tak. Tutaj jest zresztą zdjęcie, ja je pamiętam z radia. Jest tutaj też pan Roman Kirsztań, znana postać, solidarnościowiec.
Tak, bo jest to historia Solidarności, ale jeśli o tym śląskim akcencie mówimy, bo Zofia Hajduk, czyli osoba, która w tym niemieckim Opolu, czy o Płotkach Opola, bo Wójtowa Wieś to jednak była wtedy wioska pod Opolem, na tym bardzo zniemczonym terenie podkreślała swoją polskość i walczyła o Polskę. I jest jeszcze jedno opowiadanie, tu nie ma nazwiska bohatera, bo nie życzył sobie, jeśli bohaterowie sobie nie życzyli, ja szanowałam ich wolę, Marian, najmłodszy bohater, który jest dziś dwupaszportowcem, który urodził się na wiosce pod Krapkowicami, który miał problemy z nauką, bo był dyslektykiem, który nie mógł się kształcić, bo nie chciał narażać swoich rodziców na utrzymanie, więc zdobył jak najszybciej zawód i podjął pracę. Później uzupełniał wykształcenie. Miał pewne marzenia, miał pewne pasje, był uparty. Zbudował dom, założył rodzinę, założył swoją firmę. Mimo że pracował w Niemczech w 89 roku, kiedy nastał czas transformacji, szybko wrócił do Polski, bo wiedział, że tu jest odpowiedni moment do tego, żeby zaczął funkcjonować na rynku. I jak mówię, dziś jest dwupaszportowcem i jest prezesem dużego polsko-niemieckiego koncernu. To są takie trzy śląskie, jakby wykraczające poza Opole historie.
Nie mogę sobie darować i nie zamierzam tego robić, żeby nie zapytać o pana Felicjana Pawlaka. Rozbawiła mnie w pewnym momencie ta opowieść, gdy przeczytałam, że po udanej ucieczce z obozu jenieckiego z Budapesztu wysłał kartkę do komendanta obozu jenieckiego, z którego uciekał. Więc człowiek z niezwykłą fantazją, urodzony pod Lesznem.
Bardzo chrnobrny.
Bardzo.
Uważany przez Niemców i
gdzie ty spotkałaś, bo przecież on w Londynie mieszkał.
Wiesz, to wtedy, kiedy zajmowałam się już obozami specjalnymi i jak mówię, zaczęło się trochę zmieniać po zakończeniu stanu wojennego, gdzieś trafiłam. Nie potrafię już dzisiaj powiedzieć, czy to był list, czy ktoś mi powiedział o tym, że jest ktoś taki. W każdym momencie się nawiązałam kontakt. I wprawdzie nie było takich mediów jak dzisiaj, więc nie było tej możliwości, żeby szybko to uczynić, ale po jakimś czasie pan Pawlak po prostu się pojawił w Opolu, bo cóż to dla niego było z Londynu przyjechać do Opola. On nawet w pewnym momencie, ponieważ ten Dolny Śląsk bardzo, bardzo mu odpowiadał, ze Srebrnej Góry uciekał, ale to nie była pierwsza jego ucieczka. Pierwszą ucieczkę zaliczył z obozu Arswalde i to właśnie ten komendant, kiedy ich
na północy,
złapano,
prawda?
Tak. Kiedy go z kolegą po tej pierwszej ucieczce złapano i komendant, jak dobry wujek, zachowywał się, bo to zwykle ich kopano, bito i w ogóle co tylko, pytał, no a gdzie panowie chcieli się udać? I oni przyznali zgodnie z prawdą, że do Budapesztu, oczywiście, bo tam była baza polska, skąd można było dalej uciekać, czy dalej kierować się. To właśnie był ów komendant, któremu Felicjan wysłał pozdrowienia z Budapesztu i potwierdził, że rzeczywiście Budapeszt jest bardzo ładnym miastem.
Wyobrażę sobie minę komendanta.
Wyobrażam sobie. I wyobrażam sobie minę Pawlaka, jak pisał tę kartkę.
Proszę państwa, myśmy chyba opowiedziały o czterech bohaterach, a opowieści jest 10. Zachęcamy. Chciałam teraz zapytać o spotkanie autorskie. Jedno już masz za sobą, przed tobą kolejne. Jak została przyjęta książka?
Dotarły do mnie pierwsze recenzje. Bardzo dziękuję ich autorom, bo cieszę się, że one się podobają, że wzruszają, że są interesujące. Być może to zasługa tego, że pracowałam w radiu, bo językiem radiowym nadal się posługuję. Nie mam tendencji do tego, żeby jakieś opisy wprowadzać. Zdania są na ogół krótkie.
To jest charakterystyczne dla radiowców.
Że raz się powie i słuchacz albo usłyszy, albo nie. Także bardzo się cieszę, że one podobają się. Jestem niezwykle zobowiązana sponsorom. Ja nie będę ich wymieniać, rozumiem, że nie powinnam tego czynić, ale gdyby nie to, że znalazła się grupa ludzi, którzy powiedzieli, jak przyszłam z jakimś podaniem, pytając, czy jest szansa na wsparcie, powiedzieli tak, to wtedy już wiedziałam, że mogę myśleć o tej książce. Nie wiedziałam, że ona tak będzie wyglądała, bo to były miesiące współpracy z panem Grzegorzem Gajosem, grafikiem. Bardzo mu za to dziękuję. Bardzo dziękuję również wydawnictwu Świętego Krzyża, że ona tak wygląda, bo oni nadali ostateczny kształt. Cieszy mnie ta książka. Powiedziałam kiedyś, i to jest prawda, że wydanie tej książki było moim wielkim marzeniem. Nawet przez jakiś moment wydawało mi się, że tylko 3-4, góra 5 opowiadań zamieszczę, że będzie to jakiś zaszycik, że wrobię w to mojego syna i kuzyna, którzy może sfinansują. Na pewno byłoby to skromniejsze wydawnictwo, ale chciałam, żeby się to ukazało. I kiedy dowiedziałam się, że może się ukazać w takiej formie, choć i wydawnictwu jestem jeszcze winna i jeszcze parę innych długów też mam, ale liczę na to, że uda mi się to spłacić, bo spotykam się z życzliwością właśnie tych osób zainteresowanych, co mnie ogromnie, ogromnie cieszy.
Jeżeli nasi słuchacze zachęceni twoimi opowieściami zechcą wziąć udział w kolejnym spotkaniu, żeby poznać autorkę tej książki, gdzie mogą przyjść, kiedy?
Dokładnie za tydzień, 22 lutego o godzinie 18 w Muzeum Śląska Opolskiego. Muzealnicy, z którymi często współpracowałam w radiu, bo przecież zajmowałam się kulturą, głównie kulturą, zaproponowali mi to spotkanie jako imprezę, czy spotkanie towarzyszące wystawie Rekonstrukcje, Dekonstrukcje, związane z 800-leciem Opola, ponieważ ta książka dzięki wsparciu prezydenta miasta ukazała się właśnie w cyklu 800-lecia Opola, co mnie również bardzo cieszy.
Całe życie swoje radiowe służyłaś artystom i ludziom kultury. Teraz przychodzą na spotkania do ciebie.
Przychodzą na spotkania i bardzo mnie to wzrusza, ponieważ w czasie pierwszego spotkania usłyszałam, że właśnie zawsze ich zapraszałam do studia, zawsze rozmawiałam o ich problemach, próbowałam je rozwiązać. Zawsze przychodzili z nowymi pomysłami, mogli liczyć na moje wsparcie, a nigdy nie mówiłam o sobie. I przyszli na spotkanie, żeby się dowiedzieć o mnie.